Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego i Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No i na początek temat, o którym z naszymi gośćmi nie rozmawialiśmy, bo on się urodził późnym wieczorem wczoraj. Pilny temat energetyczny na początek. Rosja odcina dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Polska, jak wiemy, jest przygotowana. Nasze zasoby, magazyny są wypełnione w 76%. W tym roku rusza Baltic Pipe. Za kilka dni ruszy gazociąg GIPL, którym będzie można ściągnąć do końca roku ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Kłajpedy. We wrześniu rozmawialiśmy z panem Ireneuszem Karaśkiewiczem o potrzebie budowy własnych gazowców, czyli takich zbiornikowców LNG. No i teraz pytanie w tej sytuacji, która się wczoraj tak późno urodziła. Co trzeba robić, by to bezpieczeństwo gazowe zapewnić sobie i pewnie nie tylko sobie, bo pewnie będzie potrzeba dzielenia się gazem z innymi, którzy podobnie jak Polska i Bułgaria przestaną płacić Rosji, bo nie będą chcieli płacić w rublach, tylko będą płacili albo euro, albo dolarami. Więc prawdopodobnie Rosja im te kurki też z gazem pozakręca, a chyba w Europie to my jesteśmy najlepiej przygotowani do takiej sytuacji. Jak dalej sobie zapewniać tę niezależność gazową? No i też może pytanie do pana Karaśkiewicza, czy nadal jest, czy mamy czas, żeby budować gazowce, czy może lepiej je kupować? Co w tej sytuacji robić?
Ja może zacznę od sytuacji, od komentarza króciutkiego na temat tej decyzji Rosji, która weszła w życie wczoraj wieczorem. No Polska od dłuższego czasu przygotowywała się na zdywersyfikowanie dostaw gazu LNG. Według informacji rządowych, które tutaj wczoraj przekazano, jesteśmy w tym okresie bezpieczni, mamy zabezpieczone dostawy, więc tych powodów do paniki nie ma. Oczywiście są jakieś takie krótkotrwałe relacje związane z osłabieniem złotego ze wzrostem cen gazu, którą obserwujemy na światowych giełdach od wczoraj. Natomiast jeżeli chodzi tak powiedzmy długoterminowo, no to cóż, Polska już zapowiadała od dłuższego czasu, że zamierza zakończyć współpracę z Rosją w obszarze dostaw gazu. Rosjanie tą decyzję przyspieszyli, złamali, naruszyli warunki umowy, do czego Polska według wstępnych analiz prawnych ma prawo domagać się odszkodowań za zerwanie tej umowy. Natomiast jeżeli chodzi o dostawy gazu, no cóż, ja tutaj będę powiedzmy kontynuował tą moją myśl. Uważam, że nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski, który będzie teraz w dużej części dostarczany drogą morską, jest posiadanie własnej floty gazowców LNG. W tej chwili budowa takiego gazowca LNG trwa kilka lat, dwa lata i nie ma czasu na zmianę zamówień. Te gazowce, które są czarterowane, one są zamówione, kolejne gazowce w stoczniach koreańskich. Natomiast dostawy gazu to są długie lata. To jest prawdopodobnie najbliższych 20-30 lat. To będzie jednak główne paliwo kopalniane i moim zdaniem to co w tej chwili się dzieje z dostawą, trzymajmy tej koncepcji, która została wypracowana wcześniej. Natomiast moim zdaniem powinniśmy jednak, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, zastanowić się, czy nie powinniśmy posiadać floty gazowców LNG i czy nie byłoby bezpieczne wybudowanie tej floty w Polsce. Dlatego, że nie zapominajmy, w tej chwili mamy wojnę w Europie, natomiast potężne napięcia polityczne są również na Dalekim Wschodzie, związane z Tajwanem i Koreą. I kto wie, czy za kilka lat tam nie dojdzie do podobnej sytuacji, jak w tej chwili jest na Ukrainie. I te dostawy z tamtego kierunku mogą być zagrożone. Więc moim zdaniem trzeba by rozpocząć dyskusję i zastanowić się, czy rzeczywiście tych dostaw, budowy floty gazowców w Polsce, nie rozpocząć tej dyskusji.
Oby na dyskusję nie było za późno, bo może tutaj działanie jest bardziej potrzebne. Mateusz Kowalewski.
No, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją. No, Rosja się wyłącza, można powiedzieć, z jakiegoś międzynarodowego obrotu handlowego, łamiąc takie podstawowe zasady międzynarodowych umów handlowych. Myślę, że no konsekwencje tego będą na pewno rosnąć i na pewno będziemy dochodzić tutaj złamania warunków kontraktu, który obowiązuje, przypomnijmy, do końca roku i no, absolutnie tam zapisów o płatności w rublach nie ma. Jednocześnie wydaje się, że jest to też takie badanie sytuacji. Prawdopodobnie jest to jakieś działanie, które ma wywołać efekt paniki, więc zdecydowanie powinniśmy zachować tu spokój. No, całe szczęście ostatnie lata no, to była koncentracja właśnie na tych działaniach dywersyfikacyjnych. Myślę, że szczęśliwie dla wszystkich też do tej sytuacji doszło w kwietniu, czyli po tym sezonie grzewczym. Obecnie kończy się sezon grzewczy i te najbliższe miesiące, biorąc pod uwagę też te zapasy i płynność dostaw z innych kierunków, no to tutaj możemy czuć się bezpieczni. Maksymalna intensyfikacja tutaj działań dotyczących Baltic Pipe. Przypomnijmy, że ta realizacja w tej chwili też jest zgodnie z harmonogramem realizowana. No i oczywiście kolejne decyzje i kolejne działania dotyczące przyszłości, czyli no koniecznie pływający terminal FSR-u na LNG na Zatoce Gdańskiej. I jak najbardziej, no ja tutaj uważam, że no budowa floty gazowców w momencie, kiedy no mamy gotowy biznes, no mamy gazoport w perspektywie może kolejny na Zatoce Gdańskiej, mamy zapotrzebowanie, no jest potrzeba frachtowa, więc dlaczego by takich statków po prostu nie budować? No, nie widzę tutaj powodu, dlaczego inni armatorzy mieliby na tym zarabiać, a jeden z polskich armatorów czy PGNiG nie mogłoby po prostu eksploatować statków na własne potrzeby. No, jest to gotowy biznes, który też zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, ponieważ no, zwiększa pewną niezależność od frachtu innych armatorów, frachtu, którego trzeba szukać na rynku.
A pamiętają panowie, ile kosztuje jeden dzień frachtu takim gazowcem LNG? Bo na tym właśnie Polska by zarabiała. To podajmy słuchaczom, o jaką stawkę jest tutaj gra.
No, te stawki teraz radykalnie się zmieniły, nie? Dlatego, że zwiększyła się podaż. My wcześniej tutaj robiliśmy wewnątrz forum okrętowego analizy kosztów frachtowych, bazując jeszcze na danych, które przeprowadziła jedna tutaj z firm działających w Polsce, która bardzo mocno lobbowała na początku tego wieku na rzecz budowy floty gazowców LNG. To jest mniej więcej około 30% wartości gazu. W zależności jeszcze z jakich kierunków jest dostarczany, na jakich trasach, ale mniej więcej około 30% wartości. Według tutaj naszych szacunków w ciągu życia statku mniej więcej 30 lat Polska zapłaci za dostawy gazu LNG do Polski około 15 miliardów dolarów. Za 10% wartości tej kwoty moglibyśmy zbudować flotę, która zapewni nasze potrzeby. Więc a tu zgadzam się z panem redaktorem. Nie ma najmniejszej potrzeby, żeby te morze pieniędzy, ten strumień pieniędzy płynął do kieszeni innych armatorów, którzy przecież potężnie na tym zarabiają. A przecież te pieniądze można przekierować do kieszeni polskiego armatora, który ma już gotowy kontrakt na dostawy gazu, bo ten gaz teraz do Polski będzie w dużej części sprowadzany drogą morską. No i to są takie powiedzmy fakty, które przemawiają za tym, żeby tą flotę gazowców posiadać i są możliwości tutaj stoczniowe, mamy tutaj potencjał stoczniowy, żeby je wybudować, więc no, dlaczego tego nie zrobić?
Ja tu dodam jeszcze, no, tak tworzy się właśnie biznes morski. No, można tą sytuację porównać do na przykład rynku promowego, gdzie no, mamy stabilny, rozwijający się rynek, mamy armatorów i oczywistą konsekwencją tego jest inwestycja własną flotę promową, no, która w tej chwili ma miejsce, no, w stoczni remontowej powstają obecnie trzy promy dla polskich armatorów. I w ten sam sposób to powinno wyglądać, jeśli chodzi o rynek gazowy. No, skoro mamy rynek, mamy biznes, który od początku wygląda bardzo dobrze, no to trzeba podejmować szybkie decyzje, budować flotę i jak gdyby, no, konsumować ten rynek, który i tak będzie, i tak jest.
A żeby budować flotę, potrzebni są nam fachowcy, specjaliści. Branża okrętowa potrzebuje kadr. Skąd ich brać? Co tutaj się dzieje w tej materii?
Więc branża okrętowa od dłuższego czasu zmaga się już z mniejszym okresowo lub z większym brakiem fachowców potrzebnych dla branży okrętowej. No i tak powiedzmy, bo tak może rozróżnił, branża okrętowa to jest szerokie pojęcie, tu potrzebujemy, są różne specjalności, ale powiedzmy w tych zawodach takich podstawowych, nie, w których na przykład spawacze, ślusarze, proste prace wyposażeniowe, malarze, piaskarze, tutaj możemy w dużej części wspomóc się, powiem tak może nieładnie, importem siły roboczej. To znaczy pracownikami na ogół z kierunku, to były kierunki Ukraina, Białoruś, pracownicy, którzy po jakimś krótkim, no, powiedzmy, no, przeszkoleniu mogą podjąć pracę i być zupełnie dobrymi fachowcami. To jakieś takie powiedzmy zabezpieczenie było. Natomiast to są zawody wysokospecjalistyczne, takie jak na przykład specjaliści, no, mechanicy, specjaliści od systemów elektrycznych, elektronicznych, nawigacyjnych, energetycy, automatycy, specjaliści od systemów hydraulicznych i pneumatycznych, który jest multum na statku, no tutaj już jest znacznie gorzej. Tego nie zastąpimy tak prosto sprowadzając pracowników z kolei, bo ich po prostu zwyczajnie nie ma. Te specjalności, które wymieniłem w branży okrętowej, to są naprawdę specjalności tylko dla tej branży okrętowej i tutaj potrzebna jest edukacja. No a niestety tak się stało, że w ostatnich 30 latach, no, szkolnictwo zawodowe dla naszej branży, no, zostało praktycznie zlikwidowane, poza nielicznymi chlubnymi wyjątkami, takimi jak Konradinu w Gdańsku. No i brak szkół zawodowych kształcących specjalistów na potrzeby przemysłu okrętowego, no, spowodowało zahamowanie dopływu kadry technicznej średniego szczebla i kadr produkcyjnych dla przemysłu. A to faktycznie w tej chwili staje się barierą rozwojową dla naszej branży.
Dlaczego tych, znaczy inaczej, często jest tak, że szkoły są zamykane, bo nie ma chętnych. To teraz czy leżymy rozłożeni na łopatkach, jeśli chodzi o promowanie tych zawodów wśród młodzieży, bo młodzież, nie wiedząc, że są takie zawody, po prostu nie jest zainteresowana, w związku z czym szkół się nie tworzy, czy co tu można z tym fantem zrobić?
Znaczy, myślę, że jak gdyby to są konsekwencje wieloletnich błędów systemu edukacji, no też tutaj pewnego trendu, który powstał w latach, późnych latach 90. i przez dwie dekady trwał, trendu, który za wszelką cenę kształcił ludzi ogólnie wykształconych bez wysokich specjalizacji, za wyjątkiem może kilku branż, takich jak na przykład informatyka, bo tu faktycznie taki trend od wielu lat, jeśli chodzi o kształcenie w tej dziedzinie, jest. Ale w przypadku studiów inżynierskich dotyczących czy branży nawet budowlanej, która jest dużo bardziej ogólna, a dochodząc tutaj do branży okrętowej, no to tutaj powstała duża luka i to zarówno w kwestii tych studiów wyższych, tych wyższych specjalizacji, no jak i powstała olbrzymia luka, jeśli chodzi o całe kształcenie zawodowe. I tu naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia. No, potrzebna jest inicjatywa zarówno ze strony firm, jak i całego systemu edukacji, szkół. Pewne takie inicjatywy powstają. No, przykładem jest, ja mogę taki przykład przytoczyć, na przykład Stocznia Nauta kilka lat temu w Kłaninie uruchomiła klasę taką pod patronem stoczni, która, no, ma tam szereg szereg ułatwień, jeśli chodzi o praktyki zawodowe, dostęp do informacji, narzędzi itd., itd. I tego typu inicjatywy są tutaj konieczne. Rynek pracy w Europie w tej chwili jest niezwykle dynamiczny. No, mamy do czynienia z tak dynamicznymi zmianami, jakich dawno nie obserwowaliśmy. Z jednej strony konsekwencje pandemii COVID-19, która w pewnym stopniu może i na korzyść tutaj wpłynęła, ponieważ no, mamy tutaj trudną sytuację w stoczni zachodnich, stoczni niemieckich, upadłość na przykład grupy stoczni MV Werften, gdzie to trzy duże stocznie niemieckie, które specjalizowały się w budowie wycieczkowców, no w tej chwili schodzą z rynku, gdzieś tam pewnie te zakłady będą zagospodarowywane przez inne pokrewne działania i gdzieś prawdopodobnie konsekwencją tego jest powrót części ludzi, którzy byli tutaj, bo nie ma co ukrywać, że dużo firm było zaangażowanych polskich w te projekty w stoczniach niemieckich i te firmy, pracownicy tych firm wracają albo przyglądają się z powrotem rynkowi polskiemu. Mamy tutaj masową imigrację oczywiście z Ukrainy objętej działaniami wojennymi, więc tutaj też tych fachowców, którzy wcześniej jednak zostawali w tym kraju, jednak pracowali tam, no też pewna grupa z nich tutaj się pojawia. Jednocześnie w przypadku tych wyższych specjalizacji sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tu częściej mamy z emigracją pracowników wysokich specjalizacji.
Czyli u nas się kształcą i wyjeżdżają za granicę.
Bardzo często tak, ponieważ no, są to cenieni fachowcy i tutaj polskie specjalności, polska szkoła, na przykład Politechnika Gdańska, no, ma dobrą markę i ci fachowcy mogą znaleźć zatrudnienie na całym świecie. Więc no, na pewno szereg działań i też promocja zawodów okrętowych, które gdzieś też przez ten okres kryzysu spowodowały no, pewną taką obawę, czy to jest właściwy kierunek. No, w tej chwili no, jednoznacznie historia pokazuje, że jak gdyby też te konsekwencjami tego jest to, że no, na przykład no, ludzie wykształceni ogólnie zarabiają dużo mniej niż fachowiec na stoczni, mówiąc kolokwialnie. Tak? Więc to się po prostu opłaca. I ta promocja tych zawodów i pokazanie, że nie dość, że one są ciekawe, nie dość, że dają możliwości rozwoju, są dobrze płatne, to są konkurencyjne w stosunku do innych w tej chwili bardziej popularnych kierunków. I tutaj naprawdę jest sporo pracy do zrobienia. No, na pewno duży udział w tym mogą wziąć też takie stowarzyszenia, forum jak Forum Okrętowe, czy Polskie Forum Technologii Morskich, czy szereg innych instytucji, które takie zadania powinno realizować.
To jeszcze krótko ostatnie pytanie do pana Karaśkiewicza. Jest postulat Solidarności, by wprowadzić nową dyscyplinę naukową związaną z oceanotechniką i okrętownictwem. Gdyby taka dyscyplina weszła, co to zmieni?
Więc tak może tylko króciutko przypomnę, co się stało. Otóż na początku ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła duże zmiany w kształceniu akademickim i ich konsekwencją było rozporządzenie ministra nauki z 20 września 2018 roku o podziale nauki i dyscyplin naukowych. No i w tym podziale zabrakło dyscyplin związanych z technologiami morskimi, z technologiami, z budową okrętów. Tutaj w momencie wprowadzenia tej decyzji środowisko akademickie, środowisko okrętowe wyrażało duże obawy, że nasza dyscyplina zostanie zmarginalizowana. I no, ten podział jest bardzo ważny przy podziale środków, przy obserwacji, przy podziale środków na badania, na naukę i no, również przy monitorowaniu rozwoju danej dyscypliny naukowej. No niestety nasza dyscyplina została w jakiś sposób włączona do inżynierii mechanicznej. Wśród pracowników Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa przeprowadzono ankietę.
I tu musimy niestety kończyć, panie dyrektorze. Bardzo przepraszam, czas nam się skończył. Wrócimy do tematu. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego i Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia z życzeniami spokoju.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.